14.39 na zegarze w studiu wschodnim. Kolejny gość, dr Kinga Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pierwszą część naszego programu zakończyliśmy wątkami tureckimi. Trochę mam wrażenie niespodziewanie, ale doskonale się to będzie korespondowało z drugą naszą dzisiejszą rozmową. Oczy całego świata skupiły się ostatnio na Afganistanie, no i poniekąd też i na Turcji. Z jednej strony, no właśnie, trzymając się faktów, mamy to błyskawiczne przejęcie władzy w tym kraju przez talibów, z drugiej strony zamachy w Kabulu, zamachy, w których zginęli amerykańscy żołnierze. Przyznało się do nich państwo islamskie. No i mieliśmy z kolei szybko reakcję prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który szybko polecił przygotowanie odwetu wobec przywódców państwa islamskiego. No już można powiedzieć, pierwsze sukcesy Amerykanie w tym zakresie mają. To znaczy siły zbrojne przeprowadziły atak na, jak mówią, planistę państwa islamskiego we wschodnim Afganistanie. No i według komunikatu dowództwa centralnego za operację w regionie, odpowiadającego za tę operację w regionie, doszło do ataku odwetowego. No i zanim może powiemy o konsekwencjach tych afgańskich wydarzeń, ja chciałbym poprosić, bo myślę, że też należy się naszym słuchaczom takie wyjaśnienie, kim są talibowie właściwie i czym oni, bo to jest chyba najistotniejsze, czym oni się różnią od tej grupy, którą nazywamy Państwo Islamskie.
Może zacznę od wyjaśnienia terminu talib. Termin talib z języka arabskiego oznacza ucznia albo też studenta muzułmańskich szkół religijnych. I tutaj należy zwrócić uwagę, że część członków, sympatyków ruchu, który został utworzony przez talibów w pierwszej połowie, na początku właściwie lat 90. XX wieku, właśnie stanowili uczniowie tego rodzaju ośrodków, a także wioskowi mułowie oraz część afgańskich uchodźców. Talibowie jest to właściwie ugrupowanie, które powstało wskutek rozpadu, do jakiego doszło w islamskiej opozycji w latach 90. I celem ugrupowania, które zaczęło bardzo szybko rosnąć w siłę, między innymi w kontekście bardzo słabego ówczesnego ośrodka władzy w państwie, celem było przejęcie władzy, obalenie reżimu prezydenta Rabbaniego i ustanowienie w Afganistanie państwa, którego zasady funkcjonowania oparte byłyby na prawie szariatu. Czyli prawie szariatu, prawie, które reguluje nie tylko sferę polityczną, ale także tą sferę prawną, sferę społeczną, obyczajową, czyli tak naprawdę każdą część życia obywateli, co może wzbudzać takie kontrowersje z perspektywy naszej europejskiej. Bardzo szybko, ze względu na swoją sprawność organizacyjną, ze względu na sprawność związaną z prowadzeniem działań zbrojnych w charakterystycznym terenie, talibowie zaczęli przejmować kolejne ośrodki w państwie, i kolejne prowincje w państwie i w rezultacie w 1996 roku przejęli władzę. Ich władzę zakończyła dopiero interwencja Stanów Zjednoczonych w 2001 roku, po tym jak Stany Zjednoczone odkryły, że w Afganistanie ukrywa się ówczesny przywódca Al-Kaidy Osama bin Laden. Wracając do pytania pana redaktora, czyli jaka jest różnica pomiędzy tak zwanym państwem islamskim a talibami, to chciałabym wyraźnie podkreślić, że te różnice są fundamentalne. Talibowie jest to ugrupowanie polityczne, bardzo radykalne w kontekście swoich działań, w kontekście obyczajów, zasad funkcjonowania państwa i zasad, jakie nakładają na społeczeństwo. Ale co jest istotne, talibowie rozmawiają z opozycją, talibowie chcą jedynie stworzyć państwo islamskie, państwo oparte na zasadach islamu w Afganistanie. Są właśnie gotowi później współpracować z innymi państwami, także z państwami zachodnimi. Natomiast tak zwane państwo islamskie dąży do zjednoczenia wszystkich muzułmanów na świecie i przejmowania kontroli w poszczególnych państwach, aby stworzyć taki ogólnoświatowy kalifat. To jest oczywiście jakby w swoim założeniu dla naszej perspektywy pewnego rodzaju utopia, ale bardzo niebezpieczna, bowiem ISIS słynie z niespotykanego okrucieństwa spośród światowych organizacji terrorystycznych, co mogliśmy zobaczyć w różnego rodzaju masowych doniesieniach. Oni sami oskarżają talibów o to, że są zbyt mało radykalni, że są ugrupowaniem tak naprawdę nie religijnym, lecz politycznym. I co jest bardzo ważne, obecnie Afganistan stał się takim polem do rywalizacji pomiędzy tymi dwoma ugrupowaniami, ale nie możemy postawić absolutnie znaku równości pomiędzy ISIS i talibami.
I w związku z tym też widzimy to po wypowiedziach czy analizach ekspertów i obserwatorów tej sytuacji, że te zamachy obserwowane w Afganistanie były skierowane nie tyle przeciwko, czy oczywiście także przeciwko Stanom Zjednoczonym i obecności amerykańskiej w tamtym rejonie, ale także miały skompromitować właśnie talibów. Czyli jak rozumiem, w świetle też tego, co pani mówi o tej rywalizacji talibów i tak zwanego państwa islamskiego w kontekście takiej sytuacji, kto jest bardziej radykalny, wydaje się, że jest to teza uprawniona.
Tak, jak najbardziej. Możemy przypuszczać, że ta interwencja w lotnisku, ta interwencja w Kabulu, ona była wymierzona przede wszystkim w talibów, aby pokazać, że jest to ugrupowanie, które nie jest w stanie efektywnie zarządzać Afganistanem. Jest to ugrupowanie słabe, które bardzo szybko uda się pokonać. I to była manifestacja siły. Bardzo spektakularny, bardzo okrutny zamach terrorystyczny, który pokazują wszystkie media światowe. Tutaj chodzi właśnie ISIS, aby pokazywać, że są potężni, że się pomimo rozbicia ich wcześniejszych struktur odrodzili i że są zdolni do bardzo szybkiego przejęcia władzy w Afganistanie. Ja sądzę, że tak naprawdę jesteśmy obecnie jakby w przededniu rozpoczęcia takiego krwawego, długotrwałego konfliktu w Afganistanie, gdzie właśnie po jednej stronie będziemy mieli tak zwane państwo islamskie, po drugiej stronie talibów, ale także, że myślę, i Stany Zjednoczone, i część państw członkowskich NATO, czyli tutaj oczywiście mamy Turcję, ale i prawdopodobnie włączy się Rosja, która chce manifestować swoją mocarstwową pozycję i także ma swoje geopolityczne interesy w regionie. I właśnie te wszystkie podmioty prawdopodobnie, pomimo różnic, które pomiędzy nimi występują, zjednoczą się, stworzą prawdopodobnie koalicję antyterrorystyczną, aby walczyć z tak zwanym państwem islamskim. I co jest pewnego rodzaju paradoksem? To może oznaczać, nie musi, ale może oznaczać jakby zaakceptowanie rządów talibów w Afganistanie i to, że talibowie będą powszechnie współpracować z społecznością, z częścią na pewno społeczności międzynarodowej, także z tą zachodnią, bowiem takie będą uwarunkowania, zmusi Zachód do tego sytuacja.
A sytuacja rzeczywiście jest trudna i będzie trudna, co zresztą też z tego ostatniego oświadczenia prezydenta Joe Bidena już po tych odwetach wynika, że też należy się spodziewać, że kolejne zamachy, czy kolejny zamach jest bardzo prawdopodobny w Afganistanie. No, oczywiście będziemy obserwować, jak sytuacja się będzie rozwijała. Chciałem teraz zapytać o tą organizację tak zwanego państwa islamskiego, no bo pani powiedziała, no pamiętamy, po sukcesie tej koalicji antyterrorystycznej ze Stanami Zjednoczonymi na czele ogłoszono właściwie koniec państwa islamskiego. Teraz rzeczywiście, jak pani mówi, no, jest takie świadectwo, że ISIS odradza się i rośnie w siłę. Czy rzeczywiście tak jest?
Bardzo przedwcześnie ogłoszono koniec tak zwanego państwa islamskiego. Rzeczywiście tamte struktury, które znaliśmy z Syrii i Iraku, one przestały istnieć, ale już wtedy część wojowników ISIS udało się zbiec do Afryki Subsaharyjskiej. Oni tam zaczęli funkcjonować w małych, niewielkich wspólnotach, próbowali przejąć, oczywiście w bardzo takim prymitywnym, ograniczonym zakresie, funkcje nieudolnych tamtejszych rządów wykorzystywali ubóstwo, problemy egzystencjalne, właśnie plemienne, nie wchodzili w konflikty, zdobywali akceptację społeczną, ale jednocześnie się szkolili i czekali właśnie na odpowiedni moment. I już mieliśmy kilka przykładów, chociażby w tym roku, kiedy członkowie ISIS zaczęli przeprowadzać, może nie takie spektakularne jak kilka dni temu ataki, czyli mówię o tym ataku w Afganistanie, ale zaczęli przeprowadzać ataki w Syrii, gdzie reżim prezydenta al-Assada udało się utrzymać, ale są to bardzo słabe rządy. Bardzo często dochodzi także do ataków ze strony terrorystów na siły zbrojne w Iraku. I tutaj widzimy, że ta struktura, ona ewoluuje, czy ta organizacja ewoluuje w kontekście form swojej organizacji, sposobów działania. Ten zamach, który został zorganizowany w Kabulu, on był przeprowadzony przez ISIS-K, czyli jest to organizacja, która stanowi swego rodzaju odłam, bądź też filię tego tak zwanego państwa islamskiego proklamowanego w 2014 roku. Ten odłam powstał rok później na terytorium Afganistanu i co jest istotne, on posiadał przez cały ten czas silne związki z tym głównym ISIS. Główne ISIS udzielało mu wsparcia finansowego, logistycznego, dotyczącego także uzbrojenia. Wydawało się w 2019 roku, że ISIS-K zostało już całkowicie rozbite przez siły Stanów Zjednoczonych i przez Afgańczyków. Widzimy jednak, że bardzo szybko się ta struktura odbudowała. Z tego względu, że ona przyjmuje wszystkich chętnych, z tego względu, że także ma silne związki z lokalnymi grupami przestępczymi i terrorystycznymi, ISIS-K obecnie jest bardzo istotną siłą w kontekście destabilizacji Afganistanu. Z tego względu, że korzystając z wiedzy lokalnych terrorystów, czy też przestępców, osób, które po prostu na tym konflikcie prawdopodobnie zarobią, oni znają uwarunkowania związane z terenem, które są bardzo ważne w przypadku Afganistanu. To daje właśnie tej strukturze terrorystycznej bardzo, bardzo istotną przewagę. Już teraz uznaje się, że jest to najgroźniejsza organizacja terrorystyczna, która funkcjonuje w tym regionie.
I na sytuację w Afganistanie, o czym już sygnalizowaliśmy, duży wpływ może mieć też Turcja i chyba już ma. Talibowie poprosili Turcję o pomoc w zarządzaniu lotniskiem w Kabulu. Oczywiście po opuszczeniu wojsk natowskich. Oczywiście narzuca się to pytanie pierwsze, skąd taki pomysł i jaka będzie reakcja Turcji, bo zdaje się Turcja ma czas na decyzję jeszcze do końca miesiąca w tej sprawie. Co to może oznaczać?
Należy wspomnieć, że Turcja już od kilku lat wspiera zarządzanie lotniskiem w Kabulu. Dlatego też jakby odejście Turcji, wycofanie się sił Turcji z tego ośrodka stanowi bardzo poważne wyzwanie, jakby zagraża jego funkcjonowaniu. Ze względu właśnie na ataki terrorystyczne, ze względu na pewnego rodzaju chaos organizacyjny. A Kabul, a właściwie Afganistan, cały Afganistan nie może sobie na to pozwolić. Bo nie może stracić kontaktu ze światem, także w kontekście dostaw pomocy humanitarnej, czy też w kontekście ewentualnego wsparcia właśnie w ramach walk z tak zwanym państwem islamskim. Natomiast dla Turcji obecność w Afganistanie jest bardzo ważna. Tutaj decyduje o tym kilka kwestii. Po pierwsze, Turcji zależy na tym, aby odbudować swoje relacje z zachodnimi strukturami. Mam tutaj na myśli Sojusz Północnoatlantycki. Te relacje są napięte ze względu na bliższą współpracę Turcji z Federacją Rosyjską. Dodatkowo Stany Zjednoczone nałożyły na Turcję sankcje, niezbyt dotkliwe jak na razie, to jest taki głos jakby ostrzegawczy, ale nałożyły sankcje za zakup systemu obrony przeciwlotniczej od Rosji. I obecnie Turcji zależy, aby znieść te te sankcje. Dlatego też zaproponowała Bidenowi na szczycie NATO w Brukseli, który odbył się w tym roku, że być może będzie, pozostanie w Afganistanie i będzie pośredniczyła pomiędzy jakimkolwiek ośrodkiem władzy w Afganistanie, który być może powstanie, prawda? Bo wtedy jeszcze trudno było powiedzieć, jak sytuacja się rozwinie po wycofaniu sił Stanów Zjednoczonych, a właśnie a NATO. To miał być taki ważny element budowania pozycji Turcji, ale jest jeszcze jeden element. Turcja musi się dogadywać, mówiąc kolokwialnie, z każdym rządem w Afganistanie, aby ten skutecznie chronił granice przed niekontrolowanym i bardzo dynamicznym napływem uchodźców.
A no właśnie, o tym także mówi prezydent Erdoğan, który też wezwał kraje europejskie do wzięcia odpowiedzialności za migrantów pochodzących z Afganistanu. On też zapowiedział, że jego kraj nie zostanie europejskim magazynem migrantów. To są jego słowa. Co jak należy tłumaczyć tę jego deklarację i czy jest to taka groźba, którą już, można powiedzieć, słyszeliśmy w 2015 roku przy okazji kryzysu migracyjnego całej Unii Europejskiej. Czy będzie taka powtórka z rozrywki tego szantażu wobec Unii Europejskiej?
Turcja miała bardzo poważne problemy w 2015 roku. Przyjęła wówczas 2,5 miliona uchodźców, głównie z Syrii. Problem polegał na tym, że w momencie, kiedy Turcja stosowała politykę tak zwanych otwartych drzwi wobec uchodźców, to państwo nie było w stanie poradzić sobie pod względem logistycznym, pod względem finansowym z przyjęciem tak dużej liczby uchodźców. I tutaj za tą politykę Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, która wtedy także rządziła, zapłaciła utratą większości w wyborach parlamentarnych. I Erdoğan obecnie ma poważne problemy gospodarcze, ma problemy ze słabnącą pozycją liry tureckiej, ma problemy w kontekście nieudolnego zarządzania pandemią COVID-19 i obawia się dalszego spadku poparcia i dla swojej prezydentury. I
Więc jak rozumiem, będzie próbował też tę sprawę wykorzystać dla własnych, także wewnętrznych politycznych interesów, ale o tym też pewnie będzie okazja nieraz jeszcze rozmawiać. Czas nieubłaganie pędzi. Bardzo dziękuję za dzisiejszą porcję analizy i komentarza. Doktor Kinga Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS była gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.